Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Opadł już bitewny kurz po spotkaniu unijnych przywódców w Brukseli i to jest chyba dobry czas, abyśmy podsumowali to, co już wiemy o budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027. O wynikach negocjacji budżetowych porozmawiam z gośćmi Ekonomizera, którymi są dziś profesor Ida Musiałkowska z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dzień dobry.
I profesor Jacek Trębecki, również z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dzień dobry, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations.
Na początek spójrzmy na to, co się stało w Brukseli z punktu widzenia całego kontynentu. Rekordowy budżet. 1 bilion 800 miliardów euro to łączna wartość budżetu unijnego na kolejne 7 lat i funduszu odbudowy. Skąd wziął się ten rekord, profesor Ida Musiałkowska?
Rekord wziął się z kryzysu związanego z pandemią. Gdyby nie to, to budżet mielibyśmy na podobnym poziomie jak budżet na lata 2014-2020, chociaż i tak mowa jest o tym, że ten budżet jest po ostatniej Radzie Europejskiej nieco okrojony w stosunku do wieloletnich ram finansowych tych obecnych. Natomiast pandemia sprawiła to, że Unia zdecydowała się zareagować i dodatkowo przeznaczyła 750 miliardów euro.
Czy nie za bardzo ten unijny budżet się rozrósł? Profesor Jacek Trębecki.
Z naszego punktu widzenia im bardziej się rozrośnie, tym więcej dostaniemy. Proporcjonalnie w procentach dostaliśmy mniej, ale w sumach to wygląda naprawdę imponująco i rzeczywiście, jeśli to przeliczyć na złotówki, to jedna z największych środków, jakie dostaliśmy w historii naszych relacji z Unią Europejską.
Ekonomizer.
Ile pieniędzy z unijnej kasy trafi do Polski, to już obliczyła wicepremier Jadwiga Emilewicz.
W przypadku Polski to jest nieco ponad 160 miliardów euro. Biorąc pod uwagę, że znakomita większość tych środków będą to dotacje, czyli 125 miliardów euro. Zatem te środki, których polscy przedsiębiorcy, polska gospodarka potrzebuje dziś najbardziej. Pozostałe środki będą one przekazywane w postaci uprzywilejowanych pożyczek.
125 miliardów euro w bezzwrotnych dotacjach i blisko 35 miliardów euro jako pożyczki. Dużo to czy mało?
Mogło być więcej.
Mogło być więcej.
W dodatku straciliśmy na energetyce, na dotacjach. To będą i pożyczki, i granty, więc to trzeba będzie kiedyś spłacić. No i co tu kryć? Nasza składka do funduszy unijnych będzie regularnie rosła, więc ta korekta też tu będzie potrzebna. Rośnie nasza gospodarka, rosną nasze możliwości płatnicze, rośnie nasz wkład do Unii Europejskiej.
Dodatkowo trzeba powiedzieć o tym, że straciliśmy, jeżeli mówimy o pieniądzach na politykę spójności, to jest rząd 18-20% mniej w stosunku do tego, co było w obecnej perspektywie. I podobnie rzecz się ma z polityką rolną. Tutaj też te straty są, jeżeli porównujemy obie perspektywy, rzędu około 20%. Także mogło być więcej. Natomiast oczywiście te przesunięcia wyniknęły z wielu czynników, również dotyczyły negocjacji na szczeblu unijnym wcześniej. Sumarycznie oczywiście ten budżet jest imponujący, tylko trzeba pamiętać o tym, że trzeba go przeznaczyć na określone kategorie. Także nie możemy zrobić z tymi pieniędzmi to, co chcemy, tylko trzeba będzie to dostosować do wymogów.
Czyli oceniając, mamy plusy ujemne i plusy dodatnie. Za to szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk, mówi jednoznacznie o sukcesie premiera Mateusza Morawieckiego.
Sukces premiera Mateusza Morawieckiego, który wywalczył historycznie największe środki unijne dla Polski, bo jest to około 700 miliardów, a po drugie udało się zablokować szkodliwy pomysł polegający na tym, że w sposób uznaniowy będzie można niektóre kraje blokować w dostępie do środków, używając bardzo nieprecyzyjnego argumentu praworządności. W ostatniej chwili jeszcze pan premier wynegocjował duże środki dla regionów najbiedniejszych.
Może od razu posłuchajmy też opinii samego pana premiera, który również mówi o swoim sukcesie.
Po raz pierwszy tak wyraźnie Polska, która była krajem współdecydującym. Mieliśmy rzeczywiście do czynienia z różnymi aliansami, sojuszami i Polska wraz z Grupą Wyszehradzką, wraz z państwami Europy Środkowej, które w jakimś sensie mocno się na nas też orientowały, była głosem współdecydującym. I ten głos współdecydujący zadecydował ostatecznie również o kompromisie, o zwycięstwie.
Szklanka do połowy pusta czy do połowy pełna?
Przyznam, że nie rozumiem jednego argumentu. Co to znaczy współdecydujący? My decydowaliśmy, czy współdecydowaliśmy o budżecie również w obecnych latach i poprzednio. Czyli ten głos był również wcześniej słyszalny, więc ten argument jest dla mnie zupełnie nietrafiony. Natomiast, tak jak mówiliśmy na początku, ten budżet obecny składa się z dwóch części. Z funduszu odbudowy, tego elementu pokryzysowego i wieloletnich ram finansowych. I tutaj, jak mówiliśmy, mamy mniejsze środki niż moglibyśmy mieć. Także można patrzeć na ten fakt z różnych stron i różnie go komentować.
Czyli mieliśmy większe środki niż moglibyśmy mieć i mieliśmy mniejsze środki niż moglibyśmy mieć. Jak pan profesor ocenia tę narrację przedstawianą przez kancelarię premiera? Czy jest to obraz jednostronny i nieuzasadniony? Uzasadniony, a może uzasadniony częściowo?
Powiedziałbym, że to jest zabieg informacyjny czy wręcz PR-owy w jak najkorzystniejszym świetle pokazać, sprzedać to, co się działo w Brukseli. Dla nas to istotniejsze. Te środki są. To, jaka jest ich wielkość i tak wynikała z wcześniejszych zobowiązań, z ram zapisanych. To nie jest jednak tak, że przyjeżdżają szefowie państw i właściwie od nowa ustalają. Tu rzeczywiście można było co najwyżej jakieś marginalia, dodatki, ale przecież ta główna pula i tak wynika z wcześniejszych zobowiązań, aktów, także no, warto o tym pamiętać.
Jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, że trzeba pamiętać o tym, że ten fundusz odbudowy będzie wypłacony w 70% przez dwa pierwsze lata, potem nastąpi rewizja. I 30% jest uzależnione od wyniku gospodarczego, czyli głównie od tego, o ile spadnie nasze PKB między rokiem 2020 a 2021, to będzie pierwsze kryterium, a poza tym będzie to zależało od jakości planu krajowego, który będzie pozwalał wydatkować te środki, więc tutaj też musimy bardzo ostrożnie szacować, ile tych środków tak naprawdę dostaniemy. Także to jest taki dodatkowy komentarz, że oprócz praworządności, która jest osobnym mechanizmem, mamy też pewną warunkowość związaną z rozwojem gospodarczym i z jakością planu, który będzie przedstawiany. Także to jest drugi komentarz.
Paradoksalnie, im lepiej sobie poradzimy z tym budżetem, im szybciej kryzys zażegnamy, tym mniej środków dostaniemy w przyszłości, więc można było sobie życzyć, obyśmy tych środków nie potrzebowali, bo to znaczy, że gospodarka wystartowała i naprawdę nie potrzebujemy żadnych zasilań.
Ekonomizer.
Rozmawiając o ocenie wynegocjowanego pakietu dla Polski, słyszeliśmy sporo takich ogólnych określeń, które rzeczywiście czasem trudno zakwestionować, ale pojawiły się też kryteria bardzo ostre. Oceniajmy to, co się udało wynegocjować w porównaniu. I o tym mówił minister Konrad Szymański.
Jeżeli państwo szukają odpowiedzi, dlaczego budżet nie jest tak duży, jakby mógł być, to proszę zwrócić swoją uwagę na kilka innych stolic. Nie na Warszawę, nie na polski rząd. Cięcia, niestety, powtarzam, nigdy tego nie popieraliśmy, dotknęły 22% części grantowej Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Te cięcia w przypadku Polski dotknęły tylko w 3%. I to jest miara sukcesu, jedna z wielu miar sukcesu negocjacji.
Pan minister Konrad Szymański tutaj bardzo ostro wystąpił w obronie swojego dzieła. W porównaniu jest to wynik bardzo dobry.
W porównaniu, oczywiście, zawsze można powiedzieć, że wynik jest dobry, ponieważ obcięto nam mniej niż innym w negocjacjach, natomiast no, sumarycznie wygląda to, jak wygląda i tak jak mówiłam przedtem, musimy zwracać uwagę też na nasze wyniki gospodarcze i to, co zostanie dopiero przedstawione do oceny, czyli jakość programu, który pozwoli wydawać pieniądze. Także zobaczymy faktycznie, ile tych pieniędzy wydamy i tak dalej. Natomiast negocjacyjnie no, zawsze można porównywać się do innych krajów.
A ten obszar niepewności, czy on nie powoduje, że my sobie tutaj dzisiaj komentujemy, mamy jakąś opinię na ten temat, udało się, nie udało się, a za 2 lata czy 3 okaże się, że tę opinię trzeba będzie zmienić?
Już na jesień może się okazać, że będzie trzeba rewidować. Jeśli wczytamy się w dokumenty unijne, one są dostępne na stronach unijnych, to jest kwestia wpisania prostego adresu w języku polskim dostępne, to nie ma żadnych kwot, są główne ustalenia. Tu pani profesor jako znawca potrafi dotrzeć do sedna, gdzieś do tych jelit, powiedziałbym, unijnych, żeby znaleźć pewne kwoty, Ale i tak, to jeszcze przechodzi przez komisję, przez Radę. Jeszcze raz będzie szczyt, w którym będziemy decydowali ostatecznie. Zanim to się dokładnie zatwierdzi, to trochę minie.
Ekonomizer.
Tu musimy wrócić do punktu, którego ominąć się nie da. To znaczy zagrożenia, że pieniądze udało się wynegocjować, ale że i tak ktoś nam je zabierze. I o tym mówił europeista profesor Tomasz Grzegorz Grosse.
Te piękne sumy, one mogą zostać na przykład zawieszone dla Polski, jeżeli Polska się nie wycofa z reformy sądownictwa. Na pewno jest wpisana praworządność jako element warunkujący otrzymywanie funduszy europejskich. To oznacza, że istnieje ryzyko, że ta praworządność będzie w dalszym ciągu wykorzystywana przeciwko polskiemu rządowi i w ten sposób będzie wywierana presja zarówno w przypadku reformy sądownictwa, ale też w wielu różnych innych sprawach.
Zagrożenie utraty środków jest realne czy nie?
To znaczy, jeżeli Polska będzie przestrzegała wartości, które są wpisane w artykuł 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz praworządności, która jest elementem całego pakietu, no to myślę, że nie. Natomiast jeżeli nie będziemy przestrzegać zasad, które powinny być w zasadzie oczywiste dla nas, bo o to się staraliśmy, wstępując do Unii, wiedzieliśmy, na co się godzimy. O tym mówiły kryteria kopenhaskie, także tutaj nie powinno być zaskoczeń. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, jeżeli będziemy przestrzegali ustalonych zasad, to nie sądzę, żeby ktoś chciał się połakomić na zabieranie Polsce pieniędzy. W innym przypadku jest to oczywiście pewnego rodzaju straszek. Ta warunkowość wynika z sytuacji, którą obserwujemy w Polsce i na Węgrzech w ostatnich latach.
To może od razu w kontrze posłuchajmy opinii rzecznika rządu Piotra Millera.
Tak jak wiemy, cały budżet musi być jeszcze tutaj w dialogu z Parlamentem Europejskim zaakceptowany. Natomiast po jego akceptacji nie ma realnych instrumentów, które by w praktyce mogły pozbawić środków Polski z tych, które zostały wynegocjowane.
No to jak to jest, panie profesorze? Zagrożenia są czy nie ma?
Powiedziałbym wręcz, że możemy utracić. Są i ich nie ma, bo przecież nie utracimy wszystkich środków. To musielibyśmy jakoś fundamentalnie zrezygnować z członkostwa w Unii, jakiś polexit by musiał się odbyć. Możemy stracić to coś, co dotychczas traktujemy jako tę negocjacyjną górkę, jako to zwycięstwo. To jest pewnie niewielki procent, ale niezwykle istotny, niezwykle ważny i pewnie o ten procent, który teraz jest oznajmiany jako zwycięstwo, ciągle będą toczyły się boje i pewnie w tym roku to będzie zatwierdzone, ale szczyt będzie w listopadzie, w grudniu. No wtedy będziemy mogli powiedzieć, tak, to już mamy i możemy już szacować wydawanie.
Spróbujmy oszacować, jaka wartość podlegałaby tutaj temu zagrożeniu, jaka część z tych pieniędzy rzeczywiście byłaby niepewna.
Ja myślę, że tutaj nie chodzi o wartości takie, które możemy w tej chwili podać, bo ten mechanizm związany z praworządnością będzie zapisany w rozporządzeniu, które dopiero będzie negocjowane między trzema instytucjami. W zasadzie propozycja komisji będzie weryfikowana przez Parlament i Radę Unii. I tutaj rozporządzenia są zatwierdzane w tak zwanej zwykłej procedurze, czyli mamy głosowanie większością kwalifikowaną, a nie w Radzie Europejskiej, która nie ma żadnych uprawnień, jeśli chodzi o stanowienie prawa. Ona nadaje kierunki polityczne, czy wyznacza kierunki działania, natomiast to Rada Unii Europejskiej oraz Parlament na wniosek komisji tworzą prawo. I tutaj, jeżeli będziemy mieli określony mechanizm, no to wtedy dowiemy się, kiedy tego mechanizmu można użyć i wtedy potrzebne są dodatkowe głosowania w poszczególnych instytucjach, które stwierdzą, czy ta praworządność została naruszona, czy nie i jakiej kwoty to będzie dotyczyło. Czy na przykład dotyczy to alokacji rocznej, gdzie zostanie powiedziane, że w tym roku zawieszamy wypłacanie środków unijnych dla Polski ze względu, czy dla Węgier, ze względu na naruszenia praworządności, czy też nie. To będzie wynikało z głosowania, które będzie się odbywało w poszczególnych instytucjach. Natomiast to nie musi się wydarzyć. To nie jest oczywiście, tak jak mówiliśmy, automat.
To też trzeba powiedzieć, że prawdopodobnie jeśli nawet będzie zawieszone, to będzie bardzo precyzyjnie określone, czyli Unia wyraźnie wskaże na te naruszenia, które budzą jej wątpliwości. Jeśli te naruszenia zostaną uzupełnione, czy jakby tu powiedzieć zlikwidowane, to wtedy i środki zostaną uruchomione. Raczej spodziewałbym się takiego mechanizmu niż dosyć ogólnego. Naruszona jest praworządność, więc my wstrzymujemy środki.
Tak, i poza tym jeszcze jeden komentarz a propos warunkowości, bo przy warunkowości makroekonomicznej był ten sam mechanizm, że było wstrzymanie po zbadaniu sytuacji przez instytucje, natomiast można było odwiesić wypłacanie środków, jeżeli państwo no, przywróciło stan pożądany, bądź miało tam wywiązać się z wymogów dotyczących tutaj akurat gospodarki, w przypadku praworządności no, dotyczących poszczególnych czy reform, czy zmian, które zachodzą w państwie.
Ekonomizer.
Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk stwierdził, że w toku negocjacji udało się zablokować te wszystkie niebezpieczne instrumenty i w ramach trzystopniowej procedury głos ostatni w trzecim etapie należałby do Rady Europejskiej, gdzie wymagana jest jednomyślność.
To udało się wszystko zablokować. Znalazły się zapisy, które de facto są nie do zrealizowania, ponieważ jest wymagana jednomyślność Rady Europejskiej, jeżeli w ogóle miałby być poruszany temat praworządności. Jak wiemy, taki zapis już istniał, dlatego że między innymi artykuł 7 nie został wobec Polski nigdy uruchomiony ze względu na to, że ta jednomyślność była wymagana. No w konsekwencji uważam, że jesteśmy tutaj w sposób odpowiedni zabezpieczeni.
Czy tu możliwa jest podobna sytuacja bliźniacza, jak w przypadku artykułu 7, że na końcu tej procedury jednak jest jakiś element, który ją zatrzymuje?
Tutaj uruchomienie mechanizmu dotyczącego praworządności będzie wynikało z rozporządzenia. I na mocy rozporządzenia Rada Europejska nie ma nic do powiedzenia. Także ten tok rozumowania, czy taka procedura nie jest właściwa. Owszem, do punktu 23 z konkluzji z Rady Europejskiej wpisano takie zdanie, które pokazuje, że Rada Europejska powróci do sprawy. Natomiast ono jest dosyć enigmatyczne i ono pozwala sprzedać dobrze komunikat wszystkim państwom członkowskim. Natomiast od strony prawnej no, nie widzę takiej możliwości, żeby Rada Europejska cokolwiek jeszcze głosowała.
Czy te zapisy, które umożliwiają takie rozbieżne interpretacje, nie są sposobem na to, ażeby po tych negocjacjach każda ze stron, każdy z krajów mógł ogłosić sukces?
Trochę po to jest. Każdy z przywódców, który tam przyjechał, musi wrócić z twarzą, musi wrócić w glorii zwycięzcy, twardziela, który nie dał sobie wyrwać, wynegocjował. No i ten zapis bardzo elastyczny, bardzo otwarty, na wiele różnych sposobów mogący być interpretowany, zadowala każdego, a to, co będzie już techniczne, no to da się tam ukryć w rozporządzeniach, w detalach, no chyba, że jakiś dziennikarz dotrze i pokaże to.
Ekonomizer.
Premier Holandii, Mark Rutte, bardzo ostro zaatakował Polskę i Węgry, żądając wręcz ograbienia tego naszego przydziału, zmniejszenia tego naszego przydziału. I spotkał się z kontrą premiera Mateusza Morawieckiego, który z kolei stwierdził, że Holandia po pierwsze to raj podatkowy, dzięki któremu te największe koncerny zmniejszają swoje opodatkowanie i mniejsze kraje mają mniejsze środki w budżecie. A po drugie, Holandia jest też jednym z krajów, który uzyskuje rabat. Czy ten spór to był spór rzeczywisty, czy to był jedynie spór medialny, żeby powiedzmy zgrabnie przedstawić, jak mocno bronimy, każda ze stron przedstawiała, jak mocno broni własnych interesów. Jest wojna polsko-holenderska, czy jej nie ma?
Są negocjacje. To tutaj, jeżeli chodzi o tak zwane państwa oszczędne kontra państwa beneficjenci budżetu, zawsze jest spór i zawsze kwestia tego, kto dopłaca więcej do budżetu, jest podnoszona. Natomiast na bazie tego, co ostatnio się obserwuje właśnie na Węgrzech czy w Polsce, czyli spór o praworządność, no widać, że duża część krajów nie akceptuje tego typu rozwiązań. Także czy to jest spór? To jest nieakceptacja pewnych rozwiązań i w związku z tym było też widać pewnego rodzaju frustrację wcześniej podczas negocjacji, że państwa, które łamią praworządność, mają dostać relatywnie dużo pieniędzy, więcej niż inni, którzy są poszkodowani na przykład w wyniku kryzysu. Także tutaj myślę, że premier Holandii był przedstawicielem pewnej grupy, która jest niezadowolona z obecnych rozwiązań, natomiast, tak jak mówię, negocjacje no, pozwalają uzewnętrznić tego rodzaju odmienne punkty widzenia.
Ciekawa walka toczyła się na poziomie memów, bo to dla mnie szczególnie interesujące. Był taki fajny mem. Premier Holandii jedzie na wizytę do Królowej i taki samotny rowerzysta gdzieś tam na brzegu kanału, zaraz poniżej premier Polski jedzie do szefa jednej z partii, limuzyna, 6 wozów przed, 2 z tyłu, ochrona całkowita. Jeśli Holender to ogląda, to pewnie jego oszczędna dusza krzyczy z przerażenia, choć wiemy, że tam ochrona szefa rządu no nie jest znaczącym kosztem w skali całego budżetu, no ale symbolicznie gdzieś tam pewnie porusza wyobraźnię.
A co z akceptacją dla rajów podatkowych? Czy ten fakt, że Holandia no jest krajem, który najbardziej zyskuje na tych nadzwyczajnych warunkach podatkowych dla dużych inwestorów? Takie ciekawe informacje z Ministerstwa Finansów wyciekły, że akurat jeśli chodzi o transfery z polskich firm, to jest ciekawostka, najwięcej pieniędzy trafia do firm holenderskich, nie niemieckich, nie francuskich, jednak większe gospodarki, a jednak do holenderskich. Czy Europa akceptuje sam pomysł budowy raju podatkowego w samym centrum kontynentu?
Ta dyskusja nie toczy się od teraz. Jednym z głośniejszych jednak to był głos Niemiec, które zauważały, jak dużo środków wycieka z ich budżetu. Ten spór się toczy w całej Europie. To nie jest tylko tak, że Polska kontra Holandia, bo tych drobnych krajów czerpiących istotnie z transferów jest całkiem sporo. Luksemburg jest znacznie większym, wydajniejszym rajem podatkowym niż Holandia. No i są im gospodarki, które tracą znacznie więcej niż my tracimy.
Ale nie słychać tego na konferencjach prasowych, czyli ta dyskusja o rajach podatkowych, ona jest bardziej podskórna?
Nie, wydaje mi się, że nie, bo jeżeli państwo sięgną do dokumentów z ubiegłego roku, no tutaj Komisja Europejska zapowiedziała walkę z rajami podatkowymi i wyciekiem pieniędzy w sposób, no powiedzmy, oficjalnie dopuszczalny, natomiast niekoniecznie akceptowalny przez wszystkich. Także wydaje mi się, że ta dyskusja się rozpoczęła. No i są pewne przymiarki też, jeżeli mówimy o budżecie, żeby opodatkowywać też niektóre transakcje. Tutaj mamy wprowadzone nowe źródła dochodów, które być może zaczną uderzać też tego rodzaju rozwiązania, z którymi mamy do czynienia, które są powszechne.
Tu powinniśmy powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej dla nas roli Unii. Jednak to jest potężny organizm polityczny, największy na świecie, mogący bardzo mocno negocjować czy wpływać na gigantów. Google czy chociażby Facebook to przecież jest gigantyczny potencjał, znaczy większy niż potencjał Polski, ale jeśli działamy wspólnie, jeśli to jest wewnątrz Unii, no to możemy już wywalczyć jakieś apanaże, czy przynajmniej równorzędnie negocjować.
Ekonomizer.
Jak różny był sposób argumentacji? Czy wielki sukces, czy wielka porażka? Pieniądze powinny być dużo większe, pieniądze mogły być dużo mniejsze. Te argumenty ciągle się przebijały. Na koniec szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk, aby poprzeć tezę o tym, że był to jednak wielki sukces, zacytował fragmenty rezolucji Parlamentu Europejskiego, która była nieprzyjazna Polsce, więc argument Parlamentu Europejskiego został wykorzystany przy argumentacji, proszę bardzo, jednak sukces. Posłuchajmy.
Pisały o tym media zagraniczne, czy The Guardian, Washington Post, szereg innych mediów. Podważała to opozycja. Dzisiaj Parlament Europejski, który jest zdominowany politycznie przez środowiska nieprzychylne rządowi Prawa i Sprawiedliwości, potwierdza te informacje, że Polska z Węgrami skutecznie zablokowały wprowadzenie takiego szkodliwego, uznaniowego mechanizmu.
No. Czyli co, drodzy państwo, wielki sukces i wielka porażka jednocześnie?
Jak ze szklanką, połówka. Ja podejrzewam, że ani to nie była wielka porażka, ale też nie był gigantyczny sukces. To jest budżet na miarę tego, co można było uzyskać. Te wahania były niewielkie. Nie można powiedzieć, że premier nie stanął na wysokości zadania. Pewnie tam walczył, wiedzą doskonale, że musi z czymś wrócić. A z drugiej strony można sobie wyobrazić, że moglibyśmy uzyskać więcej, gdyby nie te perturbacje dotyczące praworządności w Polsce.
Udało nam się wynegocjować dużo środków, natomiast można było więcej. I tak samo, jeżeli patrzymy na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to tutaj no, można by się przyczepić tutaj do tego punktu, ponieważ przez to, że nie zgodziliśmy się na zapisy dotyczące neutralności klimatycznej, to akurat regiony, które są oparte na węglu, tracą. W tym też dotyczy to Wielkopolski niestety, gdzie wschodnia Wielkopolska jednak liczyła na duże wsparcie, czy większe wsparcie, niż zostało na razie przedstawione w konkluzjach Rady. Wiem, że to będzie przedmiotem negocjacji z parlamentem, który zakwestionował obcięcie tego funduszu przez Radę. Także każdy medal ma dwie strony.
I mam takie przeczucie, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję do tego, żeby porozmawiać na temat finansów Unii Europejskiej. Może, tak jak tutaj już sugerowaliśmy, nawet w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Dziękuję za dzisiejszą, mam nadzieję, ciekawą dla naszych słuchaczy rozmowę. A gośćmi Ekonomizera byli dziś profesor Ida Musiałkowska z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dziękuję Państwu bardzo.
I profesor Jacek Trębecki
z Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations. Dziękuję Państwu.
Dziękuję serdecznie. Piotr Tomczyk. Do usłyszenia za tydzień.
Ekonomizer.